biblijnych opowieściach o Bogu szukającym człowieka, o Bogu, który schodzi do człowieka, żeby go spotkać, autorzy dla opisania tej więzi, tej relacji z Bogiem sięgają po różne języki. Każdy z nich coś uwypukla, czemuś pozwala się ujawnić za cenę czegoś innego, co się chowa w cieniu. Z tego powodu potrzebujemy wielości tych języków. Potrzebujemy wielości perspektyw, wielości doświadczeń, w których Bóg spotyka człowieka i ten człowiek o tym opowiada, daje świadectwo. Boga nie można opisać, dlatego że Bóg przerasta możliwości naszego języka, przerasta możliwości naszego myślenia, naszego umysłu. Możemy opisać nasze spotkania z Bogiem. Możemy opisać, dać wyraz naszemu świadectwu, jakim go spotkaliśmy. Ale tych języków trzeba się nauczyć, aby usłyszeć to, co poszczególni autorzy z takim wysiłkiem starają się sformułować. Każdy z tych języków ma swoją grupę pojęć, swoją grupę metafor, swoje powiązania pomiędzy tymi pojęciami. Jeżeli mamy język kultu religijnego, bo w tym języku też jest relacja z Bogiem opisywana, w szczególności w Starym Testamencie, no to siłą rzeczy pojawia się potrzeba pewnych pojęć, pewnych nawet rytuałów, pewnych zachowań. Jeżeli mówimy o kulcie religijnym, czymś naturalnym w starożytności, jeżeli Bóg mówi, zamieszkam pośród was, czymś naturalnym jest pytanie, no tak, ale gdzie? O, w świątyni. Bóg mieszka w świątyni. No dobra, jak już postawimy tę świątynię, to co się tam będzie działo? No to potrzebujemy kapłanów. Czym się ci kapłani mają zajmować? No wiadomo, czym się zajmują kapłani. W starożytnych religiach składają ofiary. I krok po kroku rozbudowujemy siatkę pojęć, siatkę rytuałów, rozbudowujemy język kultu, za pomocą którego autorzy, którzy się na taki język decydują, starają się dać świadectwo, opisać spotkanie z Bogiem, to, jakim go poznawali. Ale są też, tak jak powiedziałem, tych języków jest wiele, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Na jeden z tych języków chciałbym szczególnie zwrócić naszą uwagę. I to jest język relacji, które w starożytnym Izraelu, ale w innych ludach tak samo, były przede wszystkim regulowane zasadami przymierza. Wszelkie relacje były regulowane zasadami przymierza. I teraz tak, jeżeli mamy relację, która, i tutaj się pojawia pierwsze pojęcie przymierze, z przymierzem są związane określone oczekiwania. W tej relacji dwustronnej każda z tych stron czegoś będzie od drugiej oczekiwała. Teraz, w zależności od tego, czy ja sprostam oczekiwaniom w relacji z drugą osobą, z moją społecznością, w stosunku do swojego pracodawcy, w stosunku do swojego króla, to będę nazwany, tu się pojawia kolejne pojęcie, będę nazwany, że jestem sprawiedliwy. Sprawiedliwy w kontekście tej relacji, czyli wywiązujący się ze swoich zobowiązań. Konrad w swojej książce Teologia Starego Testamentu napisał takie bardzo ciekawe zdanie, które wczoraj przeczytałem. Nasze słowo sprawiedliwość często wprowadza nas w błąd. Wczytujemy nasze dzisiejsze znaczenia, co to znaczy być sprawiedliwym, starożytne teksty i one zaczynają nam o czymś innym opowiadać. Nasz umysł tłumaczy sobie ten tekst w inny sposób. Sprawiedliwy to jest wywiązujący się z oczekiwań, które na niego ta relacja przymierza nakłada. W naszym dzisiejszym języku powiedzielibyśmy, że ktoś jest dobrym mężem, dobrym rodzicem, dobrym pracodawcą, dobrym pracownikiem, dobrym królem, dobrym poddanym. Dobrym, czyli wywiązującym się ze swojej roli. Bo w tej roli zawarte są rozmaite oczekiwania. To bycie dobrym kimś, jeszcze raz powtórzę, jest nazywane zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie byciem sprawiedliwym. Podobnie rzecz się miała, jeżeli chodzi o relacje Izrael-Jahwe. Tutaj w przymierzu Bóg schodzi do człowieka, tak jak mówiliśmy. Bóg schodzi, żeby znaleźć, odkupić, uratować lud wybrany, któremu złożył obietnicę swojej opieki, swojej obecności. Wchodzi z nimi w przymierze, wchodzi z nimi w pewnym sensie w sformalizowaną relację. I teraz w tej relacji, tak jak powiedziałem, pojawiają się z dwóch stron określone oczekiwania. Izrael oczekuje od Boga opieki, troski. I to słyszymy w psalmach, to słyszymy w proroctwach. To są oczekiwania, które wypływają z relacji przymierza. Ale Bóg ze swojej strony również czegoś oczekuje od swojego ludu. Bóg oczekuje zaufania. Innymi słowy, Bóg oczekuje wiary. Ale wiara znowu w naszym języku bardzo często zamazuje istotę tego, o co chodziło w tekstach Starego i Nowego Testamentu. Myślę sobie, że lepszym tłumaczeniem greckiego pistis jest zaufanie. A więc Bóg oczekuje, że jego lud będzie mu ufał, polegał na nim. A ten lud oczekuje z kolei, że Bóg będzie się nim opiekował. Ufają obrazowi Boga, którego poznają w relacji, bardzo konkretnej relacji, oczekując z drugiej strony miłości, troski, tego, że Bóg o nich nie zapomni. Że Bóg będzie o nich pamiętał. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz, którą za chwilę zobaczymy we fragmencie, który będziemy czytali. To zaufanie nie jest tylko deklaratywne, to nie jest tylko wypowiedź, ale ono przybiera bardzo konkretny kształt, jest wyrażane konkretnymi czynami, konkretnymi postawami. Otwórzmy nasze Biblię na pierwszej Księdze Mojżeszowej, Księga Rodzaju, 14 rozdział, wersety od 17 do 15 rozdziału, 6 wersetu. Mamy tutaj opis pewnej sytuacji, kiedy Abram wyrusza, żeby odbić swojego bratanka. Mamy do czynienia w 14 rozdziale z potyczką pięciu władców, najeżdża czterech innych władców. To byli królowie nazywalibyśmy z podręczników historii miast, państw, społeczności, które miały swojego przywódcę, swojego króla. No i mamy do czynienia z taką utarczką pomiędzy tymi lokalnymi przywódcami, lokalnymi władcami. Problem polega na tym, że bratanek Abrama, Lot, mieszkał w jednym z tych miast, które zostały najechane i przegrały tę potyczkę. W związku z tym Lot razem z całym dobytkiem z tym, co udało się złupić z tego miasta, zostaje przez najeźdźców zabrany. Abram, kiedy się o tym dowiaduje, wyrusza z grupą swoich ludzi. Dołączyła do niego jeszcze trójka innych lokalnych szejków, którzy zdecydowali się, żeby mu w tym pościgu i w tej utarczce pomóc. I teraz czytamy od 17 wersetu, kiedy wszystko się udało. Abram odbija swojego bratanka, odbiera te wszystkie łupy i powraca z powrotem na tereny, na których mieszkał. Czytam od 17 wersetu, a gdy Abram wracał po zwycięstwie nad tymi królami, którzy z nim wracał po zwycięstwie nad Kedar la Omerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł na spotkanie król Sodomy do Doliny Szewe, Doliny Królewskiej. Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił Abramowi, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama, daj mi ludzi, oddaj mi moich ludzi, a zabierz sobie cały dobytek. Zabierz sobie cały ten łup. Lecz Abram odpowiedział królowi Sodomy, podnoszę rękę swoją do Pana Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi, że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do ciebie, abyś nie mógł powiedzieć, to ja wzbogaciłem Abrama. Nie chcę nic, oprócz tego, co spożyli moi słudzy oraz działu należnego mężom, którzy dołączyli do mnie, poszli ze mną, Anerowi, Eszkolowi i Mamremu. Niech oni wezmą swój dział. Przyjrzyjmy się na chwilę tej oto sytuacji. Abram wraca obładowany tymi wszystkimi odzyskanymi łupami. Spotyka go już nowy król Sodomy, bo poprzedni zginął w tej walce. Spotyka go nowy król Sodomy, wdzięczny, bo sami nie potrafili się obronić, wdzięczny, a ze słowami oddaj mi tylko ludzi, zachowaj sobie cały dobytek, zachowaj sobie cały łup. I zwróćmy uwagę na coś takiego. Abraham nie ma żadnego polecenia, nie ma żadnego przykazania, co powinien w tej sytuacji zrobić. Abraham swoją postawą daje wyraz przed obliczem Boga a swojemu zaufaniu, swojej postawie, która ma być świadectwem dla ludzi, którzy tego słuchają, dla króla Sodomy. Tu się pojawia jeszcze postać, nad którą nie chciałbym się zatrzymywać dzisiaj, a to może być temat na kolejne, inne kazanie. Pojawia się postać Melchizedeka, który był kapłanem Boga Najwyższego. To jest bardzo ciekawe, poza Izraelem. Abram rozpoznaje, komu służy Melchizedek, chociaż tu się nie pojawia żadne imię Boga, on jest nazwany Bogiem Najwyższym, Abraham składa mu dziesięcinę, ale moglibyśmy powiedzieć, że Abraham składa dwukrotnie ofiarę. Jedną Melchizedekowi, dziesięcina, 10% z tych wszystkich łupów, które przywozi, i rezygnując z tych łupów, które mu oferuje król Sodomy, Abraham, moglibyśmy powiedzieć, składa po raz drugi ofiarę. Wyrzeka się tych korzyści, argumentując, że nie potrzebuje tego, co należy do ciebie, żebyś kiedyś nie powiedział, że to dzięki mnie wzbogaciłem się. Abraham robi to wszystko w ustawicznym, przed obliczem Boga, moglibyśmy użyć takiego zwrotu, w takim ustawicznym dialogu przed Bogiem. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że następny werset, wchodzimy teraz do 15 rozdziału Księgi Rodzaju, następny werset rozpoczyna się słowami: po tych wydarzeniach, po tym, w jaki sposób Abraham zrezygnował ze wzbogacenia się tym łupem, po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie, ja jestem tarczą twoją. Zapłata twoja będzie sowita. Zobacz, że to słowo nie przyszło rozdział wcześniej. Ono się nie pojawiło z powietrza. Abraham jest w nieustannym, w swoim życiu, w swoich decyzjach, w swojej postawie. Abraham jest w nieustannym dialogu z Bogiem. Podjął jakąś decyzję, odsunął od siebie ten łup, mówi królowi Sodomy: zabierz co twoje. I po tym wydarzeniu przychodzi słowo od Pana, Bóg mówi: nie bój się, ja się od ciebie troszczę. Zapłata twoja będzie sowita. Dostaniesz, innymi słowy, dostaniesz więcej, niż ofiarował ci król Sodomy. Bóg honoruje postawę Abrama. Wchodzi z nim w dialog. I teraz Abram odpowiada Bogu. Czytamy od drugiego wersetu. Wtedy Abram odpowiedział: Panie Boże, cóż ty im możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mojego będzie Eliezer z Damaszku? Potem jeszcze rzekł Abram: przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie moim dziedzicem. Zwróć uwagę, Abram nie mówi tego w takim sensie: Panie, co ty możesz dać? Nie. Panie, choćbyś nie wiem, co mi dał. Co z tego? Jestem starym człowiekiem i nie mam komu tego przekazać. To, co mi dasz, nie umocni mojej rodziny, bo jej nie mam. Ja jestem starym człowiekiem, moja żona stoi nad grobem. Nie dałeś mi dziecka, w związku z tym nie ma się z czego cieszyć, nawet gdyby jakieś trudne do opisania bogactwa stało się naszym udziałem. Co z tego? I teraz Bóg odpowiada Abramowi, czytamy w czwartym wersecie. Wówczas doszło go słowo Pana: nie ten będzie dziedzicem twoim, o którym Abram wspominał przed chwilą, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził Abrama na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie twoje potomstwo. Wówczas Abram uwierzył Panu, a on poczytał mu to za sprawiedliwość. To, o czym mówiliśmy przed chwilą, znaczenie pojęcia sprawiedliwości w relacji, konkretnej relacji, która jest związana z określonymi oczekiwaniami. Abraham zaufał Bogu. Tak jak zaufał mu, rezygnując z łupu w końcówce 14 rozdziału, tak teraz zaufał Bożej obietnicy. Słowo obietnicy oczekuje posłuszeństwa wiary. Przykazanie oczekuje posłuszeństwa polegającemu na tym, że będziesz coś wykonywała, będziesz coś robił. Natomiast obietnica oczekuje zaufania. Musisz zaufać obietnicy, aby ona przyniosła ci nadzieję. Jeśli nie potrafimy uchwycić obietnicy naszym zaufaniem, z czego ma ta nadzieja wyrastać? Obietnica jest pusta. Nie potrafimy jej przyjąć, nie potrafimy jej zatrzymać, nie potrafimy nią żyć. Jest bardzo ciekawy komentarz do tej sceny z 15 rozdziału Księgi Rodzaju, który znajdziemy w liście do Rzymian w 4 rozdziale. Chciałbym przeczytać, trochę sparafrazować czy skomentować werset 13 i wersety od 18 do 22. List do Rzymian, 4 rozdział. Gdyż nie z powodu przestrzegania prawa została dana Abrahamowi i jego potomstwu obietnica, że odziedziczy świat, ale z powodu sprawiedliwości wiary. Dosłownie jest tak to sformułowane. Z powodu sprawiedliwości wiary została dana Abrahamowi i jego potomstwu obietnica, o której czytaliśmy przed chwilą, kiedy Bóg mówi: spójrz na gwiazdy. Tak liczne będzie twoje potomstwo, że nie będziesz w stanie ich policzyć, tak jak nie jesteś w stanie gwiazd policzyć. I teraz od 18 wersetu do 22. Abraham wbrew nadziei, czyli wbrew temu, co widział, ze względu na nadzieję, którą miał, uwierzył. Zobacz, to o czym mówiliśmy wcześniej, w czym ta nadzieja Abrahamowa była zakorzeniona? W jego poznaniu Boga, w jego obrazie Boga, którego poznawał, w konkretnych doświadczeniach swojego życia, w takich, o których słyszeliśmy przed chwilą od Izy. Abraham, wbrew temu, co widział, ze względu na nadzieję, którą miał, bo poznawał określonego, konkretnego Boga, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów i nie osłabł w tej wierze, chociaż rozumiał, że jego ciało jest już obumarłe i obumarłe jest też łono Sary. Co do obietnicy Boga, nie dał się osłabić przez niewiarę, ale dał się umocnić przez zaufanie, oddawszy w ten sposób chwałę Bogu, bo był przekonany, że to, co Bóg obiecał, ma moc i uczynić. Dlatego poczytano mu to za sprawiedliwość. Niezwykły fragment, niezwykły komentarz do tamtego starotestamentowego świadectwa, starotestamentowego wydarzenia. Zwróćcie uwagę, że w tym fragmencie 4:18-22 pojawia się napięcie. Z jednej strony Abraham widzi, jaka jest sytuacja. Patrzy na swoje ciało, patrzy na ciało swojej żony, patrzy na swój PESEL. Tam nie ma nadziei. Ale wbrew temu, co widzi, ma nadzieję zakorzenioną w swoim poznaniu Boga, w swoim obrazie Boga, że jeżeli Bóg coś obiecuje, to ma moc to wykonać bez względu na to, jak to wygląda w moich oczach. A ufając temu jest napisane, Abraham oddał w ten sposób Bogu chwałę. I dlatego jest cały czas dialog. I dlatego Bóg uznał, że w relacji z Abrahamem, a Abraham w relacji z Bogiem jest dobrym Izraelitą, bo ufa Bogu. Co z tego dla nas wynika? Gdzieś tu mnie, o, jest. Co z tego dla nas wynika? Po pierwsze, Bóg mówi w Księdze Wyjścia, jestem takim, jakim będę w relacji z wami. Poznacie mnie, wchodząc ze mną w relację. Tylko bądźmy uważni, żeby nam nie umykało to, co Bóg pozwala nam o sobie poznać. To, jakim Bogiem go poznajemy, również dzisiaj, zestawiajmy ze świadectwami tego, o czym mówi Biblia, z Jego słowem, z Jego obietnicami, które niosą nadzieję. Nadzieję, że Bóg nas nie opuści, że Bóg będzie z nami w każdej sytuacji, w jakiej jesteśmy i w jakiej się znajdziemy. Pamiętajmy, że tak jak Abraham, żyjemy przed obliczem Boga. W bardzo praktyczny sposób. Każda moja decyzja, każda moja postawa, którą wyrażam tymi decyzjami, tymi czynami, tymi słowami, w jaki sposób opowiadam, tłumacząc moje decyzje, moje wybory, jest częścią mojego dialogu z Bogiem. I Bóg na to będzie odpowiadał. W swoim czasie, na swój sposób. W ten sposób uczę się zaufania Bogu. Zaufania, które jest zakorzenione w Jego obrazie. W obrazie tego, który daje się poznać, poschodzi do człowieka po to, żeby człowiek mógł mu zaufać, poznając go. I w ten sposób budować z nim relacje. Amen.